Będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowy niedokończone, gośćmi których są dzisiaj ksiądz Tomasz Duszkiewicz, kapelan myśliwych, obrońca Puszczy Białowieskiej, a także pan Widzimir Gruz, zastępca przewodniczącego Ruchu Obrony Lasów Polskich, pan Walenty Wasiluk, prezes Stowarzyszenia Santa Obrona Puszczy Białowieskiej, pan Leon Chlabicz, radny gminy Narewka, pan Mieczysław Gmiter, pierwszy burmistrz miasta Hajnówka i pan Anatol Filipczuk, emerytowany leśnik. Pszczelarz, witam serdecznie wszystkich panów w naszym studio. To spotkanie już po tym telewizyjnym, ale ono nie było transmitowane na antenie Radia Maryja, więc z słuchaczami spotykamy się tak naprawdę po raz pierwszy. Temat tego spotkania dotyczy pytania, czy rozgrywa się wokół pytania, gdzie jest ekologia? Więc może pierwsze pytanie, co to jest ekologia? Bo wydaje się dzisiaj, że ten termin jest różnie rozumiany. Bardzo proszę, pan Widzimir Gruz.
Więc proszę ojca, jeżeli miałbym w dwóch słowach powiedzieć, co to jest ekologia, to bym powiedziałbym wszystko i nic. Najprościej. Jeżeli wszystko, bo wszyscy jesteśmy ekologami i wszyscy jesteśmy za zdrową żywnością, za zdrowym powietrzem, za czystymi wodami, za lasem i każdy chce, żeby tak było. A nic to znaczy, że to może nic nie znaczyć, jeżeli nie będziemy iść w tym kierunku, żeby to było zrobione. I każdy tu już jest różnica. Teraz kto to jest ekologia? Kiedyś na murze była taka reklama w Gdańsku. Ekologia to rower. No, spojrzałem, pomyślałem sobie zasadniczo, dlaczego nie, bo może właśnie zdrowy sposób życia to i ekologia. Po pewnym czasie ta reklama zniknęła, zmieniła się firma, gdzieś te rowery wyparowały, nastąpiło tam studio fryzur, potem jeszcze kolejna studia i gdzieś ta ekologia zaczęła się rozpływać. Mówiliśmy przed tym o ekologii. Proszę Państwa, w ogóle o ekologii to już w XIX wieku wiedzieliśmy sporo i dość dużo, to znaczy wiedziano. Starczy powiedzieć, że pan profesor Stanisław Sokołowski, znany przyrodnik, leśnik, w swojej hodowli lasu wydanej we Lwowie w 1910 roku pisał o pojęciu ekologicznym zespołu leśnego i pisał właśnie, że ten zespół powstaje w ciągu wielu wieków na zasadach właśnie ekologicznych. Mówił, co to jest system, jak wygląda wzrost poszczególnych roślin, jak rośliny przychodzą, czyli sukcesja ekologiczna. I w książkach hodowli z tego okresu jest bardzo dużo. Był okres po wojnie, po tej II wojnie światowej, że właśnie ekologia lekko była to nauka, która przyszła z zachodu, więc nie poświęcono zbyt wiele uwagi, ale zaczęła się sytuacja zmieniać w 80. latach, a wcześniej trzeba przyznać, że na naszych uczelniach wykładano ekologię i na przykład na Wyższej Szkole Rolniczej, Akademii Rolniczo-Leśnej w Poznaniu, profesor Wiesław Szczerbiński wydał Ekologiczne podstawy łowiectwa, gdzie właściwie przemycał całe pojęcia z zakresu ekologii. Polski taki znany ekolog morza to był profesor Kazimierz Demel, który był jeden z prekursorów, wspaniale mówił o ekologii morza, ekologii systemów, potem profesor Siudziński, cały szereg dobrych ekologów było. Oczywiście mówiąc o profesorach leśnictwa, bo tych znam najbardziej, to cały szereg profesor Szymański, profesor Mroczkiewicz, myśmy się uważali i uważamy za ekologów. I to samo byli profesorowie nauk przyrodniczych z zakresu biologii, z zakresu zoologii. To było pojęcie ściśle naukowe. W latach 80. zeszłego wieku ekologia zafascynowała świat zachodni i nastąpił szczególny rozwój w Stanach Zjednoczonych. Było mnóstwo prac o bardzo dobrych zakresu ekologii i ekologia weszła do użytku codziennego. Oczywiście przejęły to w pierwszym rzędzie sprawy związane z zakupem towaru, z popytem na zdrową żywność, więc to była żywność ekologiczna, na ubrania ekologiczne. Ludzie, którzy się ubierali na zielono, byli ekologami. Trochę to nas, że tak powiem, zastanawiało i zastanawialiśmy się, to w takim razie, kim my jesteśmy. No i tak się zaczął moda na ekologię. Także trudno dzisiaj często powiedzieć, kto to jest prawdziwy ekolog, ale wszyscy się uważamy za ekologię i za ekologów i w potocznym tego słowa znaczeniu bardzo bylibyśmy niezadowoleni, gdybyś nam ktoś powiedział, że my nie jesteśmy ekologami.
Ale medialny wizerunek dzisiaj ekologa, taki promowany przez media, no to jest człowiek jakoś tak dziwnie ubrany, przykuty do drzewa, prawda, wchodzący gdzieś na komin, czy podejmujący jakieś spektakularne akcje. I dzisiaj tworzy się jakiś ruch ekologiczny, czy zaraz dojdziemy do tego, czy to jest ekologiczne, czy pseudoekologiczne, który staje się niemalże religią i ideologią, która zagraża życiu człowieka, a przynajmniej jego miejscu w ekosystemie.
No myślę, że to już jest wynaturzenie. I to właśnie, że tak powiem, mówią Rosjanie, że jeżeli ktoś jest bardziej, że tak powiem, zaawansowany, no to jest bardziej niebezpieczny, bo uważa się za mającego dużą wiedzę, doświadczenia i zaczyna dyktować swoje warunki innym w przekonaniu, że robi to bardzo dobrze. I to właśnie są nieporozumienia i to są częściowo przyczyny konfliktów między prawdziwymi ekologami, prawdziwymi, to znaczy tymi, którzy mają przygotowanie uniwersyteckie, ale jeżeli nie uniwersyteckie, to co się uczyli w szkole. Natomiast problem jest ze zrozumieniem i zastosowaniem tego. I tu jest różnica, bo my stosujemy, mówię o leśnikach, my stosujemy tą ekologię na co dzień i stosujemy od wielu lat, a ludność się tym zachwyciła. I to, proszę ojca, w całej Europie. I mieliśmy jako leśnicy z tym do czynienia z leśnikami niemieckimi, szwedzkimi, francuskimi. To nas zaskoczyło, bo w pewnym momencie ten run na ekologię, który się wytworzył na całym świecie, a to między innymi jeszcze przez wycinanie puszcz tropikalnych w Brazylii, w Afryce, te sceny, które tam się rozgrywały, aby to było zapoczątkowane tym, że kraje te chciały się wzbogacić i potrzebowały drewna, zaczęto mówić o niszczeniu lasów, no to zaczęto szukać, gdzie się niszczy lasy. Ponieważ zobaczono w Polsce, że się wycina drewno, no to jeżeli wycinając lasy w Afryce ktoś niszczy lasy, no to w Polsce leśnicy też wycinają drewno, więc niszczą lasy. Trzeba ratować lasy. I jest niezrozumienie. I rzeczywiście jest niezrozumienie, bo ten, powiedzmy sobie, ekolog z zamiłowania, jeżeli zobaczył, że się idzie z siekierą do lasu i wycina drewno, no to jest to prosta sprawa, że ten człowiek niszczy las, więc trzeba ten las ratować. Bo jaka dla niego jest różnica o tych lasach w Brazylii, które słyszy, i o tych lasach, które są w Polsce. Więc działał w dobrej wierze, tylko tak jest, że tymi dobrymi chęciami to, wiecie, piekło to jest brukowane i często wylano z kąpielą. Widać siekierę, ale w rękach leśnika siekiera jest narzędziem, a nikt nie widzi myśli przewodniej, nikt nie widzi prowadzenia tego drzewostanu, bo najkrócej rzecz biorąc, faza rozwoju drzewostanów i lasów w Europie to polega na tym, że las rosnąc dochodzi do takiego punktu optymalnego, którym nazywamy klimaksem, stan mniej więcej równowagi. Jest to więcej pojęcie z zakresu teoretycznego niż praktycznego, bo nikt tak dokładnie tych klimaksów nie widział. Ale w tym momencie lasy dzielą się na fazę odnowienia, czyli odnawia się las, i fazę rozpadu. I ta faza rozpadu jest rzeczą naturalną. I mówiąc jeszcze o tym drzewie, które widzimy, które się marnuje. Drewno, które się marnuje, część tego jest potrzebna. Oczywiście było to w lesie inaczej widziane, bo przez pewien czas uważano, że powinny się wszystkie gałązki wyzbierać, żeby było czyściutko, elegancko i żeby nie zostawiać śmieci, a z drugiej strony rzeczywiście drewno martwe jest potrzebne. Tylko pytanie, ile i jak długo? I leśnik, który gospodarzy w lesie, wie, ile należałoby tego drewna zostawić, a ile można tego drewna zużytkować. I tutaj, co koledzy, moi przedmówcy w audycji telewizyjnej mówili, to były świetne sformułowania, bo ludzie widzą te drewno niszczone przez korniki, przez różne czynniki inne, i te drewno może być użytkowane gdzie indziej. To znaczy, jeżeli się widzi tą drogę z Hajnówki do Białowieży i rezerwat profesora Szafera, te lasy, które były piękne, które były wizytówką i raptem zanikły, to człowiek nie może tego zrozumieć i mówi, co tu się dzieje. I mnie kiedyś leśniczy zapytał, powiedział mi, panie dyrektorze, niech mi pan powie, czy ja przez 36 lat, które pracowałem, robiłem dobrze czy źle, bo ja robiłem wszystko, żeby ten drzewostan zachować, te piękno krajobrazu utrzymać, a teraz to cmentarzysko, to co ja miałem robić? No co miałem mu, proszę państwa, odpowiedzieć? Opowiedziałem mu tylko taką rzecz, którą napisał w świetnej książce o Białowieży pan Piotr Bojko, pracownik Parku Narodowego, wielki, że tak powiem, znawca Białowieży. Przytoczył anegdotę, że wielki malarz Szyszkin był za czasów carskich w Białowieży i namalował taki piękny fragment puszczy. Na głównym tle był posusz świerkowy i nadleśniczy główny Puszczy Białowieskiej na kolanach go błagał: panie artysto, ja pana błagam, niech pan prędko zamaluje ten posusz świerkowy, bo jak to dojdzie do cara, a nie daj Boże jeszcze do jego naczelników, to mnie na zbity łeb wywalą i ja już więcej pracy tu nie dostanę. Więc tym odpowiedziałem leśniczemu, mówię, więc to się trochę różni. Te spojrzenie tego naczelnika i spojrzenie dzisiejszego ekologa, który mówi, że im więcej będzie posuszu w lesie, tym będzie lepiej. Nie, bo ta faza rozpadu, o której mówiłem, nie zawsze się pokrywa z fazą odnowienia i nie może następować koniecznie sukcesja, czyli następstwo, a może być regres. Cofanie się.
Ale państwo gospodarujecie, przyjechaliście z terenu Puszczy Białowieskiej, znacie tę puszczę bardzo dobrze. Te wszystkie fazy, no, nazwijmy to hodowli lasu, tak? Znacie państwo bardzo dobrze. No i przyjeżdżają do was obcy, nie tylko z Polski, też spoza Polski, ale obcy mam na myśli ci, którzy nie gospodarują tam na co dzień, którzy tego nie znają, którzy hasłowo traktują pewne sprawy, no i mówią wam, że co wy macie robić wobec puszczy, która od wielu set lat jest karmicielką, uzupełnia też dochody mieszkańców tamtych terenów w postaci owoców leśnych, które tam można znajdować póki co jeszcze w lesie. No a nagle się okazuje, że to gospodarowanie, ta gospodarka, którą podejmowaliście przez kilkaset lat, no okazuje się nieprzystająca do tych propozycji, które mają pseudoekolodzy, którzy w tym całym łańcuchu ekosystemowym no człowieka w ogóle nie zauważają. Ksiądz Tomasz.
Znaczy tutaj pytanie i w ogóle temat naszego spotkania, gdzie jest ekologia. Ja bym troszeczkę też poszedł dalej i bym zapytał, gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Bo tak jak powiedziałem w audycji telewizyjnej, naród polski, w ogóle Polacy, to są w większości chrześcijanie. I my naszym takim, naszą bazą, naszym fundamentem myślenia, działania jest przede wszystkim dekalog, jest Pismo Święte, jest tradycja, kultura.
No ale też jest rozum, prawda? Jest, niezależnie od tego, w kogo, w co wierzymy, to jest jeszcze rozum. Jeżeli on jest używany, to wiele nam może podpowiedzieć.
Tak, i tutaj ja bym wyszedł od tego słowa, czyńcie sobie ziemię poddaną. I patrząc na naszą Puszczę Białowieską nie tylko na Puszczę Białowieską, to wiadomo, tam jest człowiek. Człowiek, który od wieków tam tą puszczą zarządzał, nią się opiekował. I z doświadczenia wiemy, że ci ludzie, chociażby tutaj w Puszczy Białowieskiej, oni najlepiej wiedzą, jak ta puszcza kiedyś wyglądała i jak ona powinna teraz wyglądać. I proszę sobie wyobrazić, wiadomo, też są leśnicy, którzy mają potężne doświadczenie. Ja bym powiedział, są to specjaliści w dziedzinie urządzania lasów, ochrony środowiska. To są specjaliści. I tutaj nagle przyjeżdżają jacyś ludzie bez wykształcenia, bez doświadczenia, bez zasobu badań naukowych. Po prostu o tak sobie przyjeżdżają i nagle ingerują w życie tych ludzi i mówią, że to jest źle, tutaj gospodarują źle, tutaj źle wycinają, za dużo wycinają, musimy chronić jakiegoś tam robaczka, jakiegoś tam ptaszka, a w ogóle nie mają zielonego pojęcia na ten temat. I po prostu ja, obserwując to też z boku i znając tych ludzi, ja im się nie dziwię. Ich to po prostu denerwuje, bo to, o co troszczyli się ich dziadowie i pradziadowie, nagle ktoś z zagranicy, czy też o korzeniach też różnych, przyjeżdża i im dyktuje, co oni mają robić. I bardzo często te ich podpowiedzi, ich działania są destrukcyjne dla Puszczy Białowieskiej, bo proszę sobie wyobrazić, że na dzisiejszy dzień w Puszczy Białowieskiej leży ponad 1 000 000 m3 drzewa. Czy tutaj nawet pytając, moim zdaniem nawet w przedszkolu, w szkole podstawowej, dając jakąś argumentację logiczną dzieci też by powiedziały, że to jest niedobre. Bo nie wolno marnować czegoś, co może przynieść człowiekowi korzyść. Możemy tym opalać, możemy z tego wykonywać różne meble, podłogi, domy. A tam po prostu, kto nie był, to może nie do końca też rozumie, o czym my teraz tutaj nawet mówimy. Ale kto był w Puszczy Białowieskiej i widzi, i widział, ile tam jest zwalonych pięknych drzew, dębów i wiele innych tych gatunków drzew, po prostu to serce pęka. Ja proszę sobie wyobrazić, od czego to się zaczęło. Ja mogę też takie dać świadectwo, dlaczego ja tutaj na przykład przyjechałem. Ktoś może powiedzieć, dlaczego ksiądz się w to miesza. Są leśnicy, profesorowie. To miało miejsce około 2 lat temu. Nadleśniczy Hajnówka zaprosił mnie na taką wycieczkę kolejką. Tam też był kapłan leśników, duszpasterz, ksiądz Ojrzyński, kilku leśników. I ja wsiadłem do tej kolejki, udałem się na tą wycieczkę i kiedy zobaczyłem pierwszy raz w życiu, co tam się dzieje, to po prostu, i za nie mówiłem, po prostu dla mnie trzeba być człowiekiem chorym, żeby patrząc na to i widząc, co tam się dzieje, milczeć. Trzeba być chorym. Albo trzeba mieć taką myśl zniszczenia naszego kraju. Jeżeli pan minister środowiska, pan minister do spraw lasu, pan Zalewski, jeżeli nie był nigdy w puszczy, to go serdecznie zapraszamy, a jeżeli był i to widzi i nic na to nie mówi i nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku, aby coś zmienić, aby pomóc tym ludziom, aby uratować ten las, po prostu proszę mi wybaczyć, ale naprawdę albo trzeba być nie Polakiem, albo trzeba być człowiekiem o w postradanych zmysłach.
Ksiądz mówi uratować ten las, ale właśnie tej drugiej stronie wydaje się, że to oni ten las ratują. Właśnie zabraniając robienia tam czegokolwiek.
Znaczy, ja bym powiedział tak, to nie jest tak. jeżeli ci ludzie, którzy nazywają się ekologami, a to nie są ekolodzy, tylko są pseudoekolodzy, oni przyjeżdżają i mówią, że ci leśnicy, ta miejscowa ludność czyni źle, bo wycina drzewa, chce to drzewo użytkować, że poluje, to i nie mają badań, nie mają doświadczenia, nie mają fundamentu naukowego, to ja uważam, że tacy ludzie nie powinni się wypowiadać. Toż to, co my teraz tutaj mówimy, pan dyrektor dyrekcji lasów z Gdańska i tutaj leśnik, przedstawiciel tartaku obróbki drzewa, czy radny, czy pan burmistrz, pierwszy burmistrz Hajnówki, jeżeli oni mają wiedzę, jeżeli oni mają doświadczenia, jeżeli oni mają tutaj podłoże historii, mają też profesorów, którzy badają, chociażby pan doktor Jan Łukasiewicz, pracownik Instytutu Badań Leśnictwa, też mówi, że obecne działania w Puszczy Białowieskiej są destrukcyjne, to wiadomo, że w tym momencie trzeba ich posłuchać, a nie ludzi, którzy bardzo często nie mają wykształcenia, którzy nie mają żadnej wiedzy, którzy są, tutaj możemy powiedzieć, są opłacani i wysyłani do Puszczy Białowieskiej, aby wprowadzać ten zamęt. Oni tutaj coś mówią.
No, kto ich wprowadza, księże, żeby siać ten zamęt? I dlaczego minister obecny, którego nazwiska nawet nie pamiętam, bo raczej niespecjalnie przynajmniej występuje, czy poprzedni minister, który zrezygnował po aferach taśmowych, no to co, nie byli w Puszczy Białowieskiej, nie słyszą tych głosów. Dlaczego oni bardziej opierają się na głosach tych, jak ksiądz mówi, pseudoekologów, zamiast posłuchać was, którzy po prostu tam na co dzień w Puszczy Białowieskiej i to nie od roku, ale z dziada pradziada mieszkacie?
Znaczy ja bym, to jest moje zdanie, ja bym powiedział tutaj ogólnie, no nie tylko w tej dziedzinie lasów, bo wiemy, że kilkanaście miesięcy temu próbowano prywatyzować lasy, chcą lasy włączyć do sektora publicznego, to nie tylko to. Wiele innych takich działań naszego obecnego rządu, uważam, że te działania prowadzą do zniszczenia naszej ojczyzny, zniszczenia polskiej gospodarki. I mogę powiedzieć też zniszczenia polskiej tradycji. Bo jak najlepiej zniszczyć Polaków, jak zniszczyć Polskę? Po prostu zniszczyć tradycje. Zniszczyć jakieś pewne zwyczaje, zniszczyć język polski. To jest, to można powiedzieć, to są takie pierwsze zabiegi, aby zniszczyć Polskę. I tutaj wiemy, że Puszcza Białowieska cieszy się tradycją chociażby polowania królów, bartnictwo i wiele, wiele innych dziedzin. Po prostu oni, widząc to wszystko, widząc, że tam jest ostoja kultury polskiej, tradycji, po prostu to robią.
A co się robi ze szkodnikiem w lesie, jak taki szkodnik wejdzie i działa na szkodę lasu? Co się robi?
Znaczy obecnie, jak chociażby kornik wchodzi do lasu, to ekolodzy mówią, że trzeba tego kornika ochraniać.
No jak taki kornik jest na przykład w ministerstwie, tak? To co, to też trzeba go ochraniać w ten sposób? Czy jak to jest? Jakie działania można podjąć? No bo możemy przez 100 lat opisywać sytuację, prawda? Jaka jest sytuacja? I opisujemy ją, opisujemy, nic się nie zmienia, albo zmienia się na gorsze. Więc może czas postawić jakąś kropkę nad i tutaj, no nie wiem co zrobić, no, ale może też zmienić tych, którzy decydują.
Proszę ojca, ja powiem tutaj już kończąc, też dając możliwość wypowiedzenia pięknych słów dla swoich tutaj przyjaciół, kolegów, to ja tutaj jestem chyba trzeci raz w tej sprawie. Przyjeżdżamy tutaj z ludnością Białowieży, tu prosimy też i profesorów, gości, dyrektorów, żeby nam pomogli tutaj to umotywować, dać jakieś logiczne argumenty. I tak na to patrzę, to tak po ludzku mogę powiedzieć, że czym my więcej coś tutaj działamy, robimy, tym oni gorsze wydają decyzje. I też chcę powiedzieć, że jak patrzę na obecny rząd, a mam prawo to powiedzieć, jestem Polakiem, jestem obywatelem, tak samo kapłanem, to muszę to powiedzieć, że ten rząd w ogóle nie liczy się z ludźmi. Ten rząd w ogóle nie słucha ludzi. On nie słucha, no bo jeżeli, to już kilkakrotnie my to mówimy, a teraz obecna decyzja Ministerstwa Środowiska znów dla Puszczy Białowieskiej zmniejszono ilość wycinki drzewa, to coś tutaj jest nie tak. Jeżeli my czy więcej dajemy argumentów, że dzieje się źle, a oni decyzje wydają jeszcze gorsze, to jest jakieś nielogiczne. To jest po prostu brak poszanowania tych ludzi, brak zrozumienia tych ludzi i po prostu brak wsłuchania się w tych ludzi.
To oddajmy się, że głos radnemu gminy Narewka, pan Leon Chlabicz, jest z nami także pierwszy burmistrz miasta Hajnówka, pan Mieczysław Gmiter. Co mówią ludzie na waszym terenie, których reprezentujecie?
To znaczy ja w kwestii uzupełnienia, bo tutaj padało takie stwierdzenie, że to co się złego dzieje dotyczy puszczy. Chodzi tutaj w głównej mierze o Białowieski Park Narodowy, bo reszta puszczy to są lasy gospodarcze i tam miarę możliwości do tego czasu była prowadzona normalna gospodarka leśna, która dbała o to, żeby była kontynuacja przyrodnicza, czyli każde leśnictwo miało swoją szkółkę, gdzie zachowano ciągłość genetyczną tych roślin, nasadzano rośliny stare, drzewa wycinano, czyli była cały czas kontynuacja tego drzewostanu. Natomiast to, co się dzieje w parku, no to właśnie to nas bulwersuje, bo no każdy to widzi, że drzewa padają, stoją uschnięte na pniu. Nikt nie wie, co z tym zrobić. Zresztą i są naciągane definicje, bo uschnięte drzewo traktuje się tak jak żywe drzewo. Nie określa się go jako drewno, bo w sumie czy drewno jest cięte, czy uschnięte, no to jest drewnem, tak?
No Francuzi w Unii Europejskiej przeprowadzili definicję ślimaka, że to jest ryba.
No być może, możemy różnie to potraktować. Ja też patrząc na te wszystkie działania, czekam, kiedy do nas przyjadą faceci z pustyni Sahara i zaczną nas uczyć, jak jeździć saniami czy lepić bałwana, no bo to już do takich paradoksów dochodzi, że miejscowi ludzie, leśnicy, którzy tam pracują przez no tysiące lat, bo jeżeli czytamy historię puszczy od Tona Hademana, no to tam cały czas widać, że człowiek tą puszczę wspomagał, stymulował jej rozwój, bo do tego się sprowadza. Ochrona przyrody to nie jest, nie można tego pociągnąć do statycznych czynności, że ja chronię, to znaczy stawiam tablicę i tam jest 14 punktów zakazu. Ochrona, no to jest zdwojone działanie, bo ja coś chronię cennego, czyli muszę stymulować, muszę utrzymywać, muszę nasadzać, muszę wycinać, muszę robić miejsca młodym pokoleniom, żeby była kontynuacja. Jeżeli ja tego nie robię, no to wiadomo, tak samo jakby ktoś nie sprzątał domu. No to każdy wie, co się
chroni,
za tym dzieje.
Bo chroni mir domowy.
Po roku, po dwóch, czy tam można będzie wyjść, czy nie. Czy to można będzie nazwać domem. Tak samo, czy za parę lat park można będzie nazwać parkiem, czy jakimś pobojowiskiem, śmietniskiem zrealizowanym nie wiadomo w jakim celu. No bo są naciski różnych środowisk, tych, którzy nie rozumieją, na czym polega praca, bycie żywą przyrodą, że to jest twór żywy i ma spełniać w każdym okresie czasu. I
chociaż jakoś mi się wydaje, panie Leonie, że oni właśnie dobrze rozumieją i dlatego pewne decyzje są podejmowane. Raczej
ja do tego dojdę, tylko na razie dyskutujemy nad tym, co się dzieje i właśnie dla nas, mieszkańców, no to jest niezrozumiałe. My nie możemy przejść obok tego obojętnie, bo to nas bezpośrednio dotyka. Owszem, nam zarzucają, że mieszkańcy tylko chcą, żeby wpaść do puszczy, naścinać tych drzew, przywieźć sobie, czy co. Potrzeby są skromne. Mieszkańcy chcą, żeby to drzewno, które je kornik, trafiło do pieca dla mieszkańca, który tam żyje, a dobre drewno, bo i takie przecież usychają dęby, które mają kilka metrów sześciennych, usychają świerki, to dziesiątki, 20-30 hektarów zaatakowane przez kornika, one są surowcem tartacznym. W skali całego kraju jest jakaś pula obrotu drewnem, która służy zaspokojeniu potrzeb ludności. Jeżeli tutaj my zgnoimy milion, dwa miliony, bo i takie szacunki są, że 2,5 miliona metrów sześciennych drewna, więc w innych rejonach kraju trzeba to drewno pozyskać, wyciąć to żywe drewno i tam nikt nie stawia tego problemu, że coś się dzieje, że wycinamy drewno. Natomiast w odniesieniu do puszczy, do parku konkretnie, możemy wszystko robić, byle tam gniło i zaspokajało potrzeby ludzi, którzy nie widzą całości ekosystemu, tylko widzą, że aha, pojawił się dzięcioł. No to co najlepiej? Żeby on pukał drzewa, a żeby pukał drzewa, więc musimy zostawić parę czy kilkadziesiąt, czy kilkanaście uschniętych drzew. Pytam się, jeżeli takie postępowanie przyniesiemy na społeczeństwo, bo też ktoś mówi, no to wtedy będzie zachowana równowaga. To jeżeli społeczeństwo nie jest zdrowe, to co mamy temu społeczeństwu zafundować kilku gruźlików? I wtedy powiemy, że to jest równowaga. I właśnie są tego typu absurdy, które tak bulwersują miejscową ludnością, ona nie może zrozumieć podejścia. Skąd takie myślenie się bierze? A skąd takie myślenie się bierze? No to możemy się cofnąć, jeżeli ktoś śledzi, czy jest zainteresowany w sprawach polityki globalnej. Kto zarządza globalną polityką? Bo owszem, nas uczą, że jest polityka wewnętrzna i zagraniczna. Natomiast w skali globalnej kto rządzi i jakie procesy, jakie mechanizmy tym kierują, tego nas nie uczą i podejrzewam, że nie wszyscy rządzący o tym wiedzą. Więc dokonano analizy, że surowców energetycznych, które zaspokoją życie na Ziemi, starczy jeszcze na 40-50 lat. Kto posiada większość kapitałów ponad 50, to jest 370 rodzin, które dysponują ponad 50% całych zasobów pieniężnych. I oni zafundowali pewien plan, żeby ludność w skali globu ograniczyć do 1 miliarda. I ten plan nabiera realnych kształtów, no bo funduje się później ptasie grypy, chorobę krów i tam dalej, a to co tutaj się dzieje, no to jest plan, gdzie poprzez nie jakieś takie brutalne metody, tylko metodą stworzenia sytuacji ludność opuści, uwolni tereny, gdzie oni będą mieli czyste, ekologiczne tereny do swojego osiedlenia się, no bo
to
tam,
pan Leon
gdzie
Chlabicz,
mieszkają...
radny gminy Narewka, teraz ksiądz Tomasz, a za chwilę pan Mieczysław Gmitar.
Ja tutaj nawiążę do pana Chlabicza. Oczywiście ja z tym się zgodzę, że są te siły, ci rządzący w skali globalnej, którzy chcą ograniczyć ludność do 1 miliona.
Miliard,
oczywiście miliarda, przepraszam. Właśnie, tutaj może rzadko to pada, może też mało w naszej ojczyźnie o tym się mówi, ale trzeba to powiedzieć jeszcze raz wyraźnie, również tutaj na łamach anteny radiowej, że tak skrótem, ekolodzy prawdziwi to chronią środowisko, chronią przyrodę, ale z myślą przede wszystkim o człowieku. Tak bym to tutaj zanalizował i podsumował. Natomiast pseudoekolodzy niby służą środowisku, ale z myślą zniszczenia człowieka. Bo, moi drodzy, jest to już udowodnione, że pseudoekolodzy, między innymi takie organizacje jak Greenpeace, WWF i wiele, wiele innych, u podłoża tych organizacji, w tym, można powiedzieć, w tej teorii zasad, po prostu jest sekciarstwo. Są to, moi drodzy, są to sekty, jest to udowodnione. Kto by chciał się w to bardziej zagłębić, serdecznie zapraszam, podam te źródła, gdzie jest to powiedziane. Natomiast chociażby weźmy Lesza dla Puszczy, jest to znana strona internetowa w Hajnówce, na terenie Puszczy Białowieskiej czy okolic. Moi drodzy, oni kilkanaście miesięcy temu opublikowali takie diagramy. Ja to już mówiłem dzisiaj na antenie telewizyjnej. Jeden diagram powiedzieli, że jest to w porządku, jest to prawda, tak powinniśmy postępować, tym powinniśmy się kierować, a drugi diagram jest to diagram zły. Mianowicie, który diagram jest zły? Diagram, który pokazuje hierarchię stworzenia i na szczycie tego stworzenia stoi człowiek. Wiadomo, to jest diagram, w którym jest tutaj ten zamysł Pana Boga, bo najdoskonalszym stworzeniem na Ziemi jest człowiek. To Pan Bóg stworzył wszystko, co jest na ziemi, a koroną stworzeń uczynił człowieka. I to wszystko powinno służyć człowiekowi. I oni powiedzieli, co oczywiście opisali na swojej stronie, że to jest złe. To nie tak powinniśmy myśleć. To jest złe myślenie. A dobre myślenie to jest oczywiście koło. Na szczycie tego, na samej górze tego koła jest świnka, a człowiek gdzieś tam jest wpleciony w ten cały ekosystem i oni mówią, że człowiek jest na równi ze stworzeniem, ze zwierzętami. I to jest prawidłowy diagram. I moi drodzy, oni w taki sposób myślą i w taki sposób postępują. I wiadomo, że jeżeli podam przykład wydarzenia w Peru w latach 90. Pseudoekolodzy nawoływali do niechlorowania wody. Bo wiadomo, chlor zabija bakterie i powoduje, że woda jest czysta, jest bezpieczna do spożycia. Oni powiedzieli, że nie wolno chlorować, ponieważ ten chlor zabija te mikro jakieś tam elementy, jakieś tam stworzonka w tej wodzie, a my nie możemy zabijać tych stworzonek, bo one są na równi z nami. I moi drodzy, rząd posłuchał tego nawoływania pseudoekologów i wprowadził zakaz chlorowania wody. Po kilku miesiącach rozpanoszyła się jakaś tam bardzo groźna epidemia i kilkanaście tysięcy ludzi po prostu umarło.
A to ktoś z rządu umarł, czy rząd sobie chlorował jednak wodę?
Tego dokładnie nie wiem, ale moi drodzy, i tutaj widzimy, że w zamyśle tych pseudoekologów jest to, aby moim zdaniem wyrzucić z ekosystemu człowieka, zniszczyć człowieka. Ja bym, bo mówię, tutaj patrząc na Puszczę Białowieską, widzimy, że tego człowieka chce się stamtąd wyrzucić. Tego człowieka nazywa się, za przeproszeniem, głupcem, niedouczonym, a tak naprawdę są to ludzie, którzy od wieków tym się opiekowali i najlepiej wiedzą, jeszcze raz to powiem, najlepiej wiedzą, co dla tej puszczy jest najlepsze.
Czyli zrównoważony rozwój. Pan Mieczysław Gmiter, pierwszy burmistrz miasta Hajnówka.
Bardzo łatwo jest kierować społeczeństwem, a szczególnie ludźmi młodymi. Rzuca się wtedy takie chwytliwe hasła w rodzaju Puszcza Białowieska odnowi się w sposób naturalny. Bez jakiejkolwiek zaplecza naukowego rzuca się takie hasło i to jest bardzo chwytliwe. Ta puszcza nie odnowi się nigdy, bo nie ma w tej chwili warunków naturalnych sprzed 500 lat, klimatycznych, cieplarnianych i tak dalej, jest to nieprawdą. Zdewastowana puszcza, zakrzaczona, zdewastowana, z wyłamanymi drzewami, jest to niemożliwe. Tam nie urośnie żadna sadzonka, bo to jest tak, jakby gospodyni w swoim gospodarstwie chciała na zachwaszczonym gruncie posadzić marchewkę. Ta marchewka też nie wyrośnie. Rzuca się następnie hasła młodzieży w tego rodzaju o zagrożeniach dotyczących ochrony środowiska naturalnego. To jest bardzo takie chwytliwe hasło. Szczególnie to jest podatna młodzież w dużych miastach na tego typu hasła. Takie hasła po prostu później rzutują na to, że ta młodzież przykuwa się do drzew, chciałaby zatrzymać postęp cywilizacyjny, blokując rozwój infrastruktury. To jest takie bardzo modne. Niesprawdzone przez nikogo, ale bardzo modne i chwytliwe. Ale chciałbym tutaj powiedzieć o nowej dziedzinie nauki, która jest takim kołem ratunkowym, jeśli chodzi o środowisko i przyrodę. To jest zrównoważony rozwój. Jest to nauka, która w zasadzie jej rozwój datuje się od lat 70. ubiegłego wieku. Niemniej jednak została już w świecie zauważona. Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju jest używany w różny sposób. Niemniej jednak w świecie zwrócono na nią uwagę w wielu międzynarodowych publikacjach. Na przykład w raporcie ONZ Człowieka Środowisko, jak również w raportach Klubu Rzymskiego. Jak bliżej wygląda ta teoria zrównoważonego rozwoju, to jest bardzo ważne, bo ta teoria stara się połączyć wszystkie elementy, które rzutują na prawidłowy rozwój społeczeństwa i przyrody. Według młodego naukowca, ekonomisty, hajnowianina, przyrodnika, doktora nauk ekonomicznych, adiunkta w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku wygląda to w taki sposób. Zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej należy więc interpretować jako społeczno-gospodarczy rozwój zrównoważony ze środowiskiem przyrodniczym oraz realizujący oczekiwania i aspiracje lokalnego społeczeństwa w zakresie zaspokojenia jego potrzeb i wzrostu życia. I to jest ten zrównoważony rozwój. Tam jest wszystko równoważone. Przyroda, środowisko, człowiek i rozwój tego człowieka i zaspokojenie ambicji i potrzeb tego człowieka. To jest, uważam, że bardzo istotna i ważna sprawa, jeśli chodzi o środowisko, o ekologię, o te teorie, które tutaj koledzy moi również głosili.
Z nami jest także pan Walenty Wasiluk, prezes Stowarzyszenia Santa Obrona Puszczy Białowieskiej. Panie Walenty, z czym państwo jako stowarzyszenie, jako organizacja borykacie się? Jakie są jakby też te główne rysy dzisiaj waszego działania w obronie puszczy?
To znaczy bardzo dużo borykamy się z tym, dlatego że uważaliśmy przedtem, że żyjemy w państwie prawa, ale niestety okazuje się, że bardzo dużo się mówi, że Puszcza Białowieska jest z drugiej strony Białoruś, że tam jest dyktator, że tam jest bardzo źle, ale niestety tam na temat Puszczy Białowieskiej, tam jest Park Narodowy, tam całkowicie inaczej podchodzi się do tych spraw. Tam, jak było przedtem, prezydent nie za bardzo się znał na tym, on powoływał komisję Litwę, Rosję, z polskie naukowcy i Ukrainę. On sam nic nie robił. I po kilku takich spotkaniach wychodziło, co i jak powinno być. Borykamy się z tym z naszej strony, dlatego że u nas decyzje są wydawane przez jednego człowieka. To znaczy, kiedyś był taki minister środowiska Nowicki i będąc Siołobudy, jest zajazd na terenie puszczy, on usiadł przy kominku i powiedział: Boże, w jakie ja bagno się wpakowałem, miałem taką posadę w ONZ-cie, a mnie tu ściągnięto, żeby Puszczę Białowieską zniszczyć, żeby wszystko z całej Puszczy Białowieskiej zrobić park narodowy. A ja tu widzę, że jak zrobimy park narodowy, to zrobimy w ogóle cmentarzysko. Borykamy się z tym właśnie, co on powiedział, bo zaczyna się robić cmentarzysko. Nikt nie ingeruje z chorobami, nikt nie walczy z tymi chorobami. I staramy się temu zapobiec, ale niestety wypowiedź naszego premiera, mamy to na taśmie filmowej, który powiedział w ten sposób: w odwet za to, że samorządy lokalne nie zgodziły się na poszerzenie parku, obecnie on pozyskanie drewna ze 150 tysięcy metrów na 48. Tak też minister zrobił. No, co damy radę z ekologami, próbujemy jakoś walczyć, ale to jest za mało. Teraz przybysze, bo ja nazywam przybysze, gdyż pseudoekolodzy, jest ich kilku, nie jest ich dużo, ale oni nawołują ludzi z zewnątrz, nawet z innych krajów przyjeżdżają. I ci sami przewodnicy tych organizacji w różnych częściach kraju robią, no można to nazwać, sabotaż gospodarczy. Dlatego że jednego takiego, no uważałem kiedyś jego za ekologa, on mieszka w Teremiskach, na terenie Puszczy Białowieskiej, i poprosiłem jego, aby pomógł dla strony białoruskiej pozyskać trochę turystów, dlatego że on robi filmy do Discovery. On mnie odprowadził na bok i powiedział w ten sposób, że słuchaj, Walenty, ja czegoś takiego nie zrobię, bo ja na tym stracę. Ja jak na obwodówce w Augustowie ktoś przypnie się do drzewa, ja mu zapłacę $100, ale ja na tym mam biznes, ja zrobię dobre filmy i to dla mnie jest sposób na życie, a te, które do Białorusi, to raczej nie. Właśnie my z takimi sprawami borykamy się cały czas, ale niestety zaczyna się w złym to kierunku iść, dlatego że zaczynają nas starać się jakoś oskarżyć. Na razie.
Panie Anatolu, zwracam się do pana Anatola Filipczuka, który jest emerytowanym leśnikiem, ale także pszczelarzem. Okazuje się, że również pszczoła i pasieki stają się zagrożeniem dla Puszczy Białowieskiej.
Kiedyś Einstein powiedział, że 4 lata po zginięciu ostatniej pszczoły zginie człowiek. Cała Europa broni pszczołę. Co robią w puszczy? Uznano, że krowa i pszczoła niszczy puszczę. Jeżeliśmy w pewnym momencie powołują rezerwaty, w tych rezerwatach kiedyś stały pasieki od wieków, a dzisiaj już tam nie można ustawić pasiek bez zgody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To za biurka wydaje się decyzję, na którą czekamy nieraz 10 miesięcy, żeby ci ludzie, którzy to wydają, oni się lepiej znają od nas, tradycji. To jaki to ma być porządek? To następny przykład. Niewładzy we władzy. Kiedyś zostały w puszczy, na terenie puszczy 3 nadleśnic opracowane pewne zasady gospodarki. Te zasady dzisiaj są łamane. Te zasady opracowali ludzie, wykształceni leśnicy, leśnicy praktycy z udziałem miejscowej ludności, z udziałem historii. Ale tym ludziom zaczęło się nie podobać, że to określono w ten czy inny sposób, że nie pytano ich, to oni mówią, teraz nie będziemy was pytać, ale myśmy opracowali to nie sobie, to opracowaliśmy w oparciu o historię, dla historii tej puszczy, to na podstawie tego pierwszego takiego obiektu powołanego w Polsce, a wkrótce zwany Leśny Kompleks Promocyjny, powstały takie obiekty w Polsce. To dlaczego minister łamie te zasady tak doskonałe z zachowaniem przyrody i historii puszczy? Dlaczego? Dlaczego nie słucha nas, mieszkańców od wieków? Dlaczego nie słucha leśników, praktyków? Co ma dzisiaj leśniczy w tej puszczy do roboty? Papierki tylko roboty, bo w terenie taki leśniczy mówi, wie pan, panie Anatolu, no co ja mam robić, tylko każą mi drukować. A mówi, nie mogę wyciąć tego, nie mogę wyciąć tego, a to aż się prosi, bo poprzednio zabiegi w historii były wykonywane, tylko niektórzy ludzie nie rozumieją, na czym ta sztuka polegała. Bo żeby uzyskać korę garbarską czy kadłubek, to trzeba było wyciąć odpowiednie drewno, ale to drzewo musiało być, a nie drewno, bo drewno to już jest martwe, a to musi być na to wyprodukowanie takiego historycznego elementu żywe drewno. Jeżeli dzisiaj likwiduje się szkółkę, a szkółka jest potrzebna do przyszłego odnowienia, w Białowieży już nie ma, w Browsku nie ma, w Hajnówce po 14 roku ma być zlikwidowana. To do czego my dążymy? Jeżeli cała kupa gatunków obcych, agresywnych, klon jesionolistny, przecież to gatunek strasznie agresywny, czy mieszaniec topolowy, osikowy, pokazywałem niektórym tym panom, okazuje się, że oni nie widzą różnicy. Pokazuję. Proszę zobaczyć, to wygląda tak, to wygląda tak. Porówna pan korę tego i tego. Na przekroju, niech pan spojrzy. To jest różna różnica. jeżeli niecierpek opanuje siedliska niektórych gatunków, to on likwiduje te gatunki. I to jest ochrona? Czy to jest celowe niszczenie?
No, niektórym pewnie wydaje się, że drzewo to jest drzewo i bez różnicy jakie to drzewo jaką rolę w ekosystemie też.
Ale jest taka sprawa. Żywe drzewo to żywe. To my jesteśmy żywi dziś. Żyliśmy, moi przodkowie żyli w tej puszczy nie jeden dzień, jak ci przyjeżdżają i on po jednym dniu życia w puszczy pisze historię bartnictwa. No przecież, no, jeżeli moi przodkowie żyli dwa dni, a on jeden dzień, to chyba jest różnica uzyskanej wiedzy.
Bardzo dziękuję, panie Anatolu. A jest z nami pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie panów uczestniczących w tej audycji i witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, rozmawiamy na temat Puszczy Białowieskiej, ale też na temat ekologii i pseudoekologii. Jak to jest, że minister bardziej słucha pseudoekologów niż ekologów lub społeczności lokalnej, która no, ma doświadczenie i wiedzę na temat danego ekosystemu?
Tego, proszę ojca, to nie wiem. Natomiast no, ja byłem ministrem i spotkałem się z tym problemem. I muszę powiedzieć, że z jednej strony są ludzie, którzy być może mają wielkie serce i którzy są w jakiś sposób ustawieni w tym kierunku, że człowiek to jest ten, który niszczy zasoby przyrodnicze. I oni stoją na stanowisku, że wszystko jest najlepsze tylko wtedy, o ile się człowieka odizoluje od zasobów przyrodniczych. No jest to ogromny błąd w myśleniu, bo to człowiek nie tylko ma prawo, ale i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze i te zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, a ma postępować tak, żeby tych zasobów było ewentualnie coraz więcej, żeby służyły coraz następnym pokoleniom. I tu jest dość poważny, ja bym powiedział, spór. Dlatego, że ci ludzie, którzy żyją w tych układach przyrodniczych, to użytkowali te zasoby przyrodnicze od wielu lat, od setek lat i tylko dzięki ich działalności te zasoby przyrodnicze są w tak wspaniałym stanie. I to jest przykład i Puszczy Białowieskiej, to jest przykład i tych wspaniałych zasobów przyrodniczych wokół Rozpudy, wokół Augustowa. Przecież to ludzie, użytkując te zasoby przyrodnicze, tak kształtowali te układy przestrzenne, przepraszam, że mówię takim językiem naukowym, że stworzono warunki do występowania wielu gatunków. I teraz ci drudzy ludzie, ta druga strona mówi tak, ale są tam tak wspaniałe zasoby przyrodnicze, w związku z tym wyeliminujmy człowieka, to tej przyrodzie będzie lepiej. I to jest podstawowy błąd w myśleniu. To jest ten podstawowy błąd w myśleniu, który wynika z niedokształcenia. Ja to mówię naprawdę z pełną odpowiedzialnością, z niedokształcenia. Ale tutaj to jest już dość poważny problem, dlatego że właśnie ekologia, a ekologia jest nauką. Eikos logos. Eikos dom, logos nauka. Nauka o miejscu przebywania. Nauka o tym swoim własnym domu. I ta ekologia, prawdę powiedziawszy, zniknęła już i ze szkół podstawowych, i ze szkół średnich. I o dziwo niknie również z wyższych uczelni. W związku z tym przecież jest takie powiedzenie, że to się widzi, to się wie. Skoro ludzie nie wiedzą, to widzą to, że człowiek wycina drzewo i w związku z tym zaczynają protestować przeciwko wycinaniu drzewa. Ale nie pamiętają tego, że to drzewo zostało zasadzone kiedyś przez człowieka. Nie pamiętają i nie wiedzą o tym, albo nie dociera to do ich świadomości, że skoro chcą mieć następny taki las, jak w tej chwili wygląda, który był posadzony przez tych ludzi 100 lat czy 200 lat temu, to nie ma innej metody, jak wyciąć to i posadzić od początku po to, żeby za 200 lat mieć podobny drzewostan i podobne środowisko. Ja tu się całkowicie solidaryzuję właśnie z miejscową ludnością, którzy gospodarząc w tych terenach stworzyli te zasoby przyrodnicze i te zasoby przyrodnicze są, no, służą im, służą całemu społeczeństwu i w układzie Polski są wzorem właśnie dla świata, że ten człowiek, który tam mieszkał, potrafił tak użytkować te zasoby przyrodnicze, że one są w tak wspaniałym stanie. A natomiast no, jest troszeczkę taką niedelikatnością, ale być może i w wielu wypadkach nie wynika to właśnie z, jak gdyby ze złej woli, tylko z niewiedzy. Z niewiedzy, jak to powstało, jak to było użytkowane i kto jest tego autorem. Dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności to to, co oni tam posiadają. Ci, co mieszkają w rejonie Puszczy Białowieskiej, ci, co mieszkali w rejonie, czy mieszkają w rejonie Rozpudy, to te zasoby przyrodnicze są świadectwem ich kultury współżycia ze środowiskiem. I nie wolno ich obrażać. Wręcz odwrotnie. Powinno się zdjąć przed nimi czapkę, oddać im honor i powiedzieć: wspaniale żeście gospodarzyli. Macie tak wspaniałe te zasoby i taką ogromną wartość, która jest tak cenna dla całej Polski, dla całej Europy czy dla całego świata. Nie obrażajmy tych ludzi, ale proszę ojca, szanowni państwo, to wynika z niewiedzy. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa i ta sprawa być może jest bardzo głęboka, a mianowicie, że tymi ludźmi, którzy no, nie posiadają tej wiedzy, którzy są niedokształceni, a którzy chcą chronić, protestują przeciwko temu, że się coś wycina, tymi ludźmi bardzo często się steruje. I to jest bardzo poważny problem, to się wiąże z terroryzmem, to się wiąże z ekoterroryzmem i tym powinny zająć się organa ścigania. Dlaczego pan minister, czy też ministerstwo ulega tego rodzaju presji? Tego nie wiem. Trzeba się spytać pana ministra, ale skoro są plany, skoro jest historia, skoro można prześledzić chociażby użytkowanie tej puszczy od wielu, wielu lat, no to w takim razie trzeba przyznać rację tym, co robią te plany. Tutaj nie wiem, czy to mówiono w telewizji, ale Puszcza Białowieska jest pewnym tego przykładem, że ta dobra, planowa gospodarka leśna, oparta właśnie o planach perspektywicznych, oparta o inwentaryzację, zaowocowała tym, że rzeczywiście te zasoby przyrodnicze w tych rejonach Puszczy Białowieskiej są świetne. Natomiast również proponowałbym i to również sugerowałem, aby porównać, jakie są zasoby przyrodnicze tej Puszczy Białowieskiej, która jest w Parku Narodowym, a jakie są zasoby przyrodnicze tej puszczy, tej części Puszczy Białowieskiej, która jest użytkowana w różnej formie przez człowieka. Czyli różny sposób użytkowania. Jestem przekonany, a nawet pewny, że w wypadku wielu gatunków, niezwykle cennych z punktu widzenia no, Europy, chociażby takich gatunków jak niektóre gatunki ptaków, to one bardziej licznie występują w tej części zagospodarowanej niż w tej części niezagospodarowanej. Oczywiście są pewne różnice. I tutaj no, nie można mówić w ten sposób, że w tej, tą część zagospodarowaną, ze względu na to, że występują te ptaki, trzeba objąć ścisłą ochroną, bo leśnicy, czy też ludzie, którzy tam gospodarzą, czy też no, ludzie, którzy korzystają z tych zasobów, to zniszczą. Nie. Trzeba się spytać, czy czasem ten stan zasobów przyrodniczych, który jest tak wspaniały i wielki, który budzi w tej chwili tyle emocji, nie jest właśnie spowodowany tym, że człowiek tam w odpowiedni sposób gospodarzy. Przypuszczam, że tak jest. Kończąc już tutaj, bo można mówić na ten temat dużo, chciałem serdecznie pozdrowić uczestników tej dyskusji, chciałem serdecznie pozdrowić radiosłuchaczy, jak również ojca i podziękować Radiu Maryja za to, że porusza tak ważny problem. On jest naprawdę ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności. Lokalnej społeczności, która zna swoją historię, która wie, jak to użytkowano i z jakich, kto jest autorem tego. To są ich dziadowie, pradziadowie, ojcowie. To dzięki ich działalności te zasoby przyrodnicze są tak wspaniałe, a tych ludzi się w gruncie rzeczy obraża. To jest swego rodzaju niedelikatne.
Panie ministrze, to jeszcze ten może poziom ogólnopolski bardzo krótko podejmijmy, bo wiemy, że lasy obejmują prawie 1/4 terytorium naszej ojczyzny, czyli 2 miliardy metrów sześciennych drewna, to jest około 400 miliardów złotych i na te pieniądze ma chrapkę rząd Donalda Tuska. Wcześniej próbował rząd Jerzego Buzka za AWS-u i Unii Wolności. W 2010 roku pamiętamy, jak rozpętała się również akcja obrony lasów polskich, ale również niedawno rząd podjął, no, nazwijmy to, proces destabilizacji polskich lasów państwowych. Więc pytanie, w którym miejscu jesteśmy, bo ta informacja jest ważna również dla naszych radiosłuchaczy.
Proszę ojca, tutaj ojciec poruszył niezwykle ważną sprawę i to jest, no ja bym powiedział, rzecz, która mnie nurtuje już co najmniej od kilkunastu lat. A nawet byłem przekonany, że w ten sposób chciano zrobić za czasów rządów AWS-UW, za czasów premiera Jerzego Buzka. Ja byłem wtedy ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. I wtedy rozpętano wielką akcję przeciwko leśnikom, że leśnicy nie chronią zasobów przyrodniczych, a wręcz wycinają lasy. I w związku z tym trzeba za wszelką cenę to zracjonalizować, czyli poddać prywatyzacji. Ale ponieważ opór społeczeństwa jest bardzo duży, a również no, chciano przekonać świat do działań ochroniarskich na terenie Polski, postanowiono zrobić innego rodzaju zabieg socjotechniczny, a mianowicie twierdzić, że leśnicy niszczą, w związku z tym tworzymy wielki park narodowy w Puszczy Białowieskiej. I wtedy pamiętam, jak cały świat protestował. Przecież to była akcja zorganizowana. Wtedy protestowano w Nowym Jorku, w Sydney i w innych stolicach na całym świecie, że Polska nie chce tworzyć wielkiego parku narodowego. Ale w podtekście było coś takiego. Pokazać sukces teoretycznie ochrony przyrody, że utworzono wielki park narodowy, a równocześnie sprywatyzować całe 8 milionów hektarów polskich lasów państwowych. I to się w tej chwili znowu powtarza. Znowu się robi pewną nagonkę i mówi, że leśnicy nie chcą, czy też lokalna społeczność nie chce tworzyć wielkiego parku narodowego, prawda? Czyli że leśnictwo niszczy te zasoby przyrodnicze, w związku z tym trzeba je chronić przed leśnikami, stworzyć wielki park narodowy, a równocześnie podzielić się tym wielkim majątkiem narodowym, o którym ojciec powiedział, o tych 400 miliardach złotych, o tych 8 milionach hektarów, które warto by przejąć na no, własny rachunek. I to jest prawdopodobnie ten główny element i ta cała taktyka postępowania. Z jednej strony pokazać, my tu tworzymy wielki park narodowy i powiedzieć całemu światu, nareszcie został stworzony wielki park narodowy i będzie chroniona przyroda w Polsce, a z drugiej strony po cichutku sprywatyzować i zdestabilizować to, co jest największą wartością w tej chwili w Polsce, czyli polskie lasy państwowe. Chcę również powiedzieć, bo w tej chwili odbywa się tutaj sympozjum na terenie Tuczna, ja mówię Stuczna, pojutrze pojedziemy do Torunia, odbywa się taka konferencja na temat właśnie gospodarowania dwutlenkiem węgla i odnawialnych źródeł energii dla zrównoważonego rozwoju Europy. Chcemy tutaj w Tucznie pokazać, i tu przyjechali specjaliści, właśnie są w tej chwili w Tucznie, całemu światu, że polskie leśnictwo jest wzorem dla całego świata w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, z pomnażaniem tych zasobów przyrodniczych dla dobra przyrody. Później jedziemy do Torunia, chcemy pokazać wielkie sukcesy Polski odnośnie odnawialnych źródeł energii, chcemy pokazać geotermię toruńską i również pokazać, że Polska jest wzorem dla Europy w zakresie racjonalnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. No i ostatni dzień to jest wyjazd do Brukseli i w Brukseli w Parlamencie Europejskim chcemy zaproponować Europie polskie rozwiązania związane z polskimi lasami państwowymi jako wzorem do naśladowania w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Ja nie jestem przeciwnikiem parków narodowych, wręcz odwrotnie. W całej Polsce bym zrobił park narodowy, ale trzeba tam za wszelką cenę włączyć człowieka, który gospodarując przestrzenią potrafi chronić tą zasobę przyrodniczą i pokazywać ją, i żeby ona służyła człowiekowi. Parki narodowe to jest to, co jest, powinno być no, oczkiem w głowie dla to takie perły w koronie polskiej przyrody, ale trzeba to pokazywać z człowiekiem jako autorem sukcesu tych zasobów przyrodniczych, które się znajdują w parkach narodowych, a parki narodowe powinny być odpowiednio sterowane po to, żeby służyć nauce, człowiekowi i służyć jako wzór do postępowania dla całego świata. Ale tutaj lasy państwowe to są, niech ojciec zobaczy, też panowie zobaczcie, to jest większość parków narodowych, to są parki leśne. Dlaczego? Bo leśnicy gospodarząc, miejscowa ludność gospodarząc tymi zasobami przyrodniczymi stworzyła to, że to są takie piękne, takie perły, jak już powiedziałem, przyrodnicze, które no, innym się wydaje, że powinny być chronione przed człowiekiem. I tu jest swego rodzaju, ja bym powiedział, no, nieporozumienie. Owszem, parki narodowe powinny służyć nauce, można stosować inne metody i też szukać innych metod gospodarowania czy też ochrony. Natomiast pamiętajmy, że wszystko ma służyć człowiekowi. Parki narodowe też. Nauka to też ma służyć człowiekowi i temu mają służyć parki narodowe. Ale nie obrażajmy nigdy miejscowej ludności. Nie obrażajmy ludzi, którzy są autorami tego, co tam posiadają. Oni nie chodzą i nie obrażają tych, którzy mieszkają w wielkich wieżowcach, gdzie te wieżowce są również dziełem człowieka, a więc są dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności. Oni nie przychodzą tam i nie obrażają, a tu przychodzi się i ich obraża. Nie wolno w ten sposób robić. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam tych, którzy siedzą w tej chwili w studiu Radia Maryja.
Dziękujemy, panie ministrze. Pozdrawiamy również.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego.
Pan minister profesor Jan Szyszko, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, był naszym gościem. Ja przypomnę, proszę państwa, o konferencji, o której mówił pan minister. Ona ma trzy części, jak słyszeliśmy, w Tucznie. Pierwsza część, ale we wtorek już w Toruniu, 16 października, od godziny 11 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Odnawialna energia szansą dla zrównoważonego rozwoju Europy. To temat tej sesji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jeżeli są państwo zainteresowani, to jest oczywiście także możliwość uczestnictwa, spotkania z tymi wybitnymi profesorami z całego świata, bo to konferencja międzynarodowa. Zgłoszenia także pod numerem telefonu 56 650 4000. 56 650 4000. No bo wcześniej trzeba się zgłosić tak, by organizatorzy przewidzieli odpowiednią liczbę miejsc. Panowie, myślę, że dajmy także możliwość głosu naszym słuchaczom, którzy trwają z nami od godziny i przysłuchują się tym rozmowom. Zapraszamy państwa serdecznie. 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie, 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 66 dla słuchaczy z zagranicy. Także dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 100 i 200 bezpłatne dla użytkowników tej sieci. Proszę bardzo.
Tak, halo, halo.
Prosimy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich księży tam, księdza Tomasza pozdrawiam i wszystkich panów w studiu, pana profesora też, który tam na sympozjum, ja to się przysłuchuję tak w tej tematyce oczywiście.
A mówi?
Bo ksiądz Leonid Szeszko, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce.
Kłaniamy się, księże.
Także ja akurat mieszkam na skraju Puszczy Białowieskiej z zaciekawieniem śledzę już od dłuższego czasu ten temat i oczywiście całą duszą, sercem jestem z Puszczą, z tym całym ekosystemem i z życiem w tej puszczy, dlatego że mówię po sąsiedzku, bezpośrednio staram się w sposób taki pozytywny właśnie współpracować z tą przyrodą i sam zwolennikiem oczywiście ochrony i tak dalej, tylko to, co było powiedziane i ksiądz Tomasz i pan burmistrz, tak, i pan od pszczółek, że to wszystko właśnie ma na celu, my tu mieszkańcy, parafianie, to bardzo jesteśmy zaniepokojeni, dlatego że ochrona przyrody tak, ale na czele powinien być człowiek. Ja w parafii mam akurat wielu ludzi, którzy pracowali w lesie jako tak zwanych zulowców na przykład. Oni niestety teraz potracili pracę. często to są rodziny na skraju biedy, no nie umiejące jakoś tam sposób inny no czerpać środki finansowe, no wpadają w różne problemy alkoholowe, to się do nich tyczy. Wielu mieszkańców, na przykład teraz akurat aktualny temat, nasze nadleśnictwo skupiło kilkadziesiąt tysięcy, około 37 ton bodajże, na przykład żołędzi. No jeśli po 2 zł policzyć, to ile społeczeństwo trzymało pieniążków. Ludzie zbierają grzyby, jagody, inne runoleśne. Przez cały czas mamy tu takie zakłady, które to oczywiście skupują, przerabiają różne herbatki puszczańskie. No się ludzie boją, że jeśli to będzie oczywiście parkiem, to co jak dzisiaj do rezerwatów ścisłych nie można będzie absolutnie wejść i tego zbierać i mieć jakieś to zawsze to środki finansowe, dlatego że na ogół to społeczeństwo biedne, jest tu ta hajnówka, białostoczyzna, to nie jest jakiś tu przemysł, gdzie można byłoby więcej zarobić i dlatego no z bojaźnią to co niejednokrotnie słyszałem słowo właśnie, że dzisiaj puszcza to się robi cmentarzyskiem, dlatego że wiadomo, że część jej już jest pod Parkiem Narodowym, a część właśnie na tak zwanym jeszcze lesie gospodarczym, no to w sposób też to taki bardzo negatywny dla gospodarki. Powiększa się tak zwane rezerwaty, robi się krajobrazowe, że to niby naturalne lasy i zamyka się, że w sposób gospodarczy nie można pozyskiwać tego tam drewna suchego, bo ja mówię ciągle, że nie dobrze zgadzamy się, nie wycinamy tych drzew pięknych, nikt tego nie robi, absolutnie to nie jest tak, że pokazuje się, że leśnicy to barbarzyńcy, to właśnie leśnicy, miejscowe społeczeństwo, to co pan profesor zauważył, to oni dzięki temu właśnie mądrej gospodarce to wszystko mamy po dzisiejszy dzień, jeśli ona taka mądra będzie, to będziemy mieli to i za 30, 50 i dalej i 100 lat tu ten piękny las, ale jeśli tak się zostawia to cmentarzysko, że tyle tego drewna, że można byłoby wykorzystać do tej pory, jak istnieje człowiek, jak istnieje przyroda, jak istnieją te wszystkie małe zwierzątka, korniczki i tak dalej, jakoś to starczało dla nich, że tylko tam części tego, co pozostawało i oni się mogły rozwijać. To dlaczego dzisiaj właśnie w jakiś sposób taki no barbarzyński podchodzi się, ażeby to wszystko zniszczyć. I dlatego zarówno stronę leśników mam, akurat parafianie są też, przeżywają te rodziny, leśnicy nie idą ze spokojem do tej pracy, dlatego że pan leśniczy mówi, księże, ja codziennie przeżywam, bo ja przez to cmentarzysko drzew, to jak gdybyśmy ludzi, dajmy na to, gdyby tyle co umiera, gdybyśmy nie chowali, nie grzebaliśmy w ziemi, to co by byłoby wtedy, choroby wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Ja kocham swoich najbliższych, no ale jeśli ja ich nie pogrzebię, nie oddam ziemi, no to co wtedy, no to wiadomo, jakie to skutki będą, to samo z tymi drzewami. Także no ja całym sercem, duszą jestem właśnie i dziękuję redakcji dla Radia Maria, dla telewizji Trwam, że przynajmniej te stacje jakoś w sposób taki godny, ludzki podchodzą do tego tematu, bo inne niestety stacje komercyjne czy media nawet tymi problemami się nie zajmują, a akurat pokazuje to, co było powiedziane, że leśnicy to barbarzyńcy, że ci ludzie to tutaj chodzą to prymitywni, że dopiero jak parki zrobimy, to będzie dobrze, no już także dziękuję właśnie wam za to, że zajmujecie się tym bardzo aktualnym tematem. Ja sam osobiście to, co powiedziałem o żołędziach, nazbierałem około 100 kg żołędzi po to, ażeby one były posadzone mniej więcej tu w okolicznych nadleśnictwach białostoczyzny, że zbierając ten żołądź, wiem, że z tego jednego, drugiego czy trzeciego coś tam przepadnie, ale coś tam wyrośnie, piękny dom. przyszłości, to będzie przyszłością i to będzie ekosystem i ekologicznie i tak dalej. Także to ja tyle. No, życzę, pozdrawiam ojca redaktora, pozdrawiam wszystkich znajomych i mniej znajomych, zarówno w studio, jak również w całym kraju. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Bardzo dziękujemy, księże. Pozdrawiamy również. Ukłony dla parafian także, więc ksiądz proboszcz z parafii prawosławnej w Hajnówce. Czy któryś z panów chciałby coś dodać do tego telefonu? Jeszcze może uzupełnić, czy odbieramy kolejne? Możemy kolejne, tak? Dobrze. Bardzo proszę. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji Radia Maryja.
Prosimy, jest pani na antenie. Słuchamy.
Szczęść Boże. Adrian z Helu z tej strony.
O, szczęść Boże.
Ja się chciałem odnieść do tego, co mówił w audycji pan profesor.
Słuchamy cały czas.
Tak. Sprawa w ogóle jest o tyle skomplikowana, z mojej strony tak mi się przynajmniej wydaje, że biologia, cała pełna biologia człowieka wiąże się z tym, żeby móc otworzyć się na naturę, żeby być otwartym do tego, co dzieje się w świecie i do tego, co dzieje się pośród nas w przyrodzie. Ja uważam, że to jest najważniejsze, żeby podążać w takim dążeniu w przyrodzie z duchem świętego Franciszka, który umiłował przyrodę, i żeby to jakby całkiem wszystko złączyć razem z naszą pobożnością, z naszą wiarą, ale razem z nauką, w tym, żeby starać się móc otworzyć się na tą przyrodę, tak na dobrą sprawę, w 100%. Ja w ogóle chciałam się tutaj podzielić. Ja pierwszy raz się dopiero dodzwoniłem do audycji Radia Maryja, z tego powodu bardzo się cieszę. I właśnie taką refleksją chciałam się podzielić.
Bardzo, bardzo dziękuję. Czy któryś z panów? Proszę bardzo, pan Leon Chlawicz.
Nawiązując do wypowiedzi poprzedników, chciałem zauważyć, że my cały czas jesteśmy otwarci na tą przyrodę, ponieważ jesteśmy związani i fizycznie, i energetycznie, i emocjonalnie z tą przyrodą. Po prostu kontaktujemy się na co dzień, użytkujemy to, powodujemy, że ona jest taka, jest, i mamy nadzieję, że dalej będzie się rozwijać. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, dlaczego tyle zamieszania jest między dobrodziejstwem parku, no bo tak to media kreują, że park jest dobrodziejstwem, natomiast lasy gospodarcze są czym złym. Oczywiście można tak mówić, ale to twierdzenie w sumie nie ma podstaw, bo jeżeli powstał park, już tyle lat trwa, na dobrą sprawę nikt nie pokusił się na rzetelną inwentaryzację przyrodniczo-kulturową, co tam pozytywnego zaszło przez okres trwania parku, jaka jest dynamika zmian, w którym to idzie. I tylko właśnie medialne jest twierdzenie, że park jest błogosławieństwem dla puszczy, natomiast lasy gospodarcze są czym złym. Jeżeli obiektywnie podchodzą, to jeżeli park ma zakusy na lasy gospodarcze, to znaczy, że gospodarka prowadzona dotychczas była odpowiednia, odpowiada wymogom parku. My stawiamy natomiast inną kwestię. Czy w chwili obecnej podchodzą rzetelnie i pokazując to, co się dzieje w parku, czy park byłby w tym momencie powołany, jaki park na tych terenach, które przez tyle lat są użytkowane. I właśnie najwyższy czas chyba wnieść poprawkę do ustawy o ochronie przyrody i zapisać obowiązek inwentaryzacji, czy urządzenia, czy sporządzania planu, tak jak dla lasów gospodarczych, a ze względu na cenność tego kompleksu leśnego, taki plan powinien być sporządzany nie co 10, a co 5 lat, no bo tak się dziwnie dzieje, że w parku co 2 lata dokonuje się inwentaryzacji samochodów, ołówków, krzeseł, komputerów, natomiast tego, co powinien park chronić, czyli ludzie, którzy tam pracują, no praktycznie nie dokonuje się inwentaryzacji, i w sumie jest taki paradoks, że to, co chronimy, to nie wiemy, jak ono się zmienia, w którym kierunku idzie, żebyśmy się nie zetknęli z tą sytuacją, z tym pierwowzorem, bo w sumie dobrodziejstwem też chyba zaczerpnięto to formy ochrony przyrody z tych pierwszych rezerwatów, które były fundowane w Ameryce dla Indian i wiemy, czym to się skończyło. Ludność murzyńska nieobjęta była ochroną, przeżyła, ma dzisiaj nawet swojego prezydenta, natomiast ci, co byli tak pieczołowicie chronieni, o nich nikt nie słyszał, nikt nie widział i ani nie ma ich w rządzie lub w jakichś władzach. Również właśnie ta ochrona przyrody może do tego też doprowadzić, że puszcza jako puszcza przestanie być tym walorem przyrodniczym, tylko zostanie konturem na mapie.
Dziękuję panie Leonie. Kolejny telefon prosimy.
Halo?
Prosimy.
Witam serdecznie ojca. Witam serdecznie uczestników dyskusji w studio Radia Maryja. Bardzo wiele osób, które się wypowiadały, które są tam, znam osobiście. Witam serdecznie radio słuchaczy Radia Maryja. Otóż naprawdę
mówi,
nas...
A mówi kto?
Jan Dobrzyński, senator 7. kadencji.
Witamy panie senatorze.
Senatu. Otóż nas, mieszkańców Podlasia, a szczególnie tych mieszkańców terenów okołopuszczańskich nie należy i nie ma takiej potrzeby, aby pomyśleć o ochronie Puszczy Białowieskiej, o ochronie przyrody. Chciałbym powiedzieć, iż mamy bardzo dobrze wykształconych leśników, którzy znają się na gospodarce leśnej, którzy wiedzą, jak chronić przyrodę i jak z jej dóbr korzystać. Oczywiście z pokolenia, z wielu pokoleń ci, którzy, mieszkańcy, którzy mieszkają i korzystają z puszczy, dbają o nią, wiedząc o tym, że przecież korzystanie z puszczy jest związane z dbaniem o tą puszczę, aby ona te swoje owoce dawała możliwie jak najdłużej i przecież to trwa już setki lat. Natomiast bardzo ja zauważam w życiu takim publicznym, politycznym, w życiu administracji rządowej, zauważam taki strach urzędników, brak samodzielności. Otóż chciałbym powiedzieć, iż jako wojewoda oglądałem te połacie, te obszary puszczy, która umiera. Tam są potężne, no trudno mówić drzewa, bo to już jest drewno, które jest przez korników uszkodzone i które to już nadają się w zasadzie, no gdyby to przerwać, tą brak wycinki, to można by było z tego skorzystać, a to po prostu już zaczyna gnić i ta choroba się rozprzestrzenia, więc jako wojewoda znam ten temat doskonale, ale chciałbym powiedzieć, jeszcze wrócić do tej odpowiedzialności, do tej odwagi. Otóż chciałbym tym, którzy może nie wiedzą, iż dyrektorzy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska mają w swoich uprawnieniach zezwolenie na wycinkę takiego drewna, takich drzew, tylko że po prostu się boją, bo my jako państwo, jako rząd, ten rząd PSL, PO szczególnie boi się tych wszystkich środowisk międzynarodowych, które też mają oddziały w naszym kraju, które są to tak zwane środowiska ochrony przyrody. Ja bym chciał powiedzieć, iż nie należy się bać, iż należy korzystać z prawa, które jednak ułomne to ułomne, ale którym dysponujemy. Należy z tego korzystać w sposób umiejętny i próbować te sprawy rozstrzygać w sądach. Bardzo wiele jest przecież przykładów, gdzie niektóre organizacje, powtarzam, tak zwane ekologiczne, to może nie brzmi ładnie, ale ja jestem przekonany, że wiele z tych organizacji świadomie blokuje pewne inwestycje i świadomie, moim zdaniem, tutaj próbuje nas pouczać, że wiedzą lepiej, wiedząc, że służą jakiemuś takiemu celowi, który nie zawsze jest zgodny z ochroną przyrody, a przede wszystkim ludności, która tam mieszka, która z tych naszych lasów korzysta. Więc prosiłbym o odwagę, prosiłbym o takie patriotyczne podchodzenie do służebne do funkcji, które ci urzędnicy wykonują, a na pewno na wszystkim będzie lepiej. Także bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam ojca i uczestników dyskusji, słuchaczy Radia Maryja. Chciałbym podziękować za inicjatywę kolejnej już takiej rozmowy. Jestem przekonany, że tak zacne grono, które słyszę, które też dzwoni do radia, musi odnieść jakiś skutek, że ta inicjatywa piękna Radia Maryja, telewizji Trwam, obrony środowiska tego koło puszczańskiego, ludzi tam pracujących, którzy tam z tej puszczy żyją, jestem przekonany, że da jakieś owoce, bo nie zauważyliśmy wcześniej tak poważnych dyskusji, tak poważnych rozważań i tak o tak bardzo wielkim zasięgu i o takim zróżnicowanym, różnorodnym środowisku, gdzie jest ten jeden cel, obrona przede wszystkim puszczy i obrona przede wszystkim środowisk i mieszkańców około, ja to nazywam około puszczańskich, tych gmin, które tam dbały, które dbają i które powinny z tej puszczy korzystać.
Dziękujemy.
Bóg zapłać za możliwość zabrania głosu i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie senatorze. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz.
Ja może tutaj nawiążę do wypowiedzi pana Jana Dobrzyńskiego, senatora. Tutaj pan Jan powiedział o tym, że leśnicy mają takie prawo i mają taką moc, aby wydawać odpowiednie decyzje dotyczące ochrony tutaj Puszczy Białowieskiej czy ochrony lasów. I pan Jan powiedział, że oni się boją. I tutaj, drodzy słuchacze, drodzy siostry i bracia, to trzeba bardzo głośno o tym powiedzieć, że w naszej ojczyźnie obecnie dzieje się bardzo źle. Źle dlatego, że Polacy w sprawie Polski nie mogą się wypowiadać. Nie mogą chociażby tutaj w tej kwestii jako leśnicy bronić polskiego lasu. I nawet tutaj goście, którzy razem ze mną tutaj są, proszę zauważyć, tutaj nie ma żadnego leśnika obecnie czynnego, w sensie na stanowisku leśnika podleśniczego, czy inżyniera nadzoru, czy dyrektora lasów, tylko są to panowie, którzy już po ciężkiej pracy przeszli na ten zasłużony odpoczynek. Są emeryci. I to jest też zastanawiające, dlaczego tak jest. Ja mogę powiedzieć z kuluarów, bo tutaj i koledzy to potwierdzą, że były takie propozycje, żeby leśnicy z Hajnówki, z Browska, z Białowieży tutaj przyjechali i powiedzieli jako ten autorytet, bo jest to autorytet, co powiedział pan minister Jan Szyszko, są to specjaliści o podłożu naukowym, o doświadczeniu przede wszystkim, bo można też mieć pewną wiedzę naukową, ale doświadczenie to jest, można powiedzieć, to jest sukces, to jest to, o co nam tutaj chodzi, żeby tutaj przyjechali i powiedzieli. Oni jednogłośnie, jeden, drugi mówi, słuchaj, ja z miłą chęcią bym pojechał, bo to jest nasza ojczyzna, ale ja się boję, że jutro nie będę miał do czego wrócić, bo będzie dyspozycja z ministerstwa do dyrektora generalnego, dyrektor zaraz wezwie regionalnego i powie, tam taki i taki tutaj się wypowiadał, trzeba coś z nim zrobić. Takie są głosy wśród leśników i to nie tylko jednego, po prostu, no coś jest nie tak. Tutaj pan Jan wzywa Dobrzyński do odwagi. Ja bym też powiedział, że odwaga jest odwagą. Trzeba być odważnym. Oczywiście nam, kapłanom, jest to łatwiej to przychodzić, bo można powiedzieć, my nie mamy za bardzo nic do stracenia. Ale jeżeli popatrzymy na taką rodzinę leśniczego, mąż, wiadomo, leśniczy, żona, dzieci i teraz on jest jedyną głową rodziny i jemu on musi postawić albo ochrona lasu, albo rodzina, to wiadomo, że logicznie myślący człowiek no bardziej skłoni głowę ku tej żonie, ku tym dzieciom, bo praca jest to jedyne źródło utrzymania i dlatego właśnie no dzieje się bardzo źle. Ja bym powiedział, no państwo w obecnej sytuacji jest bardzo chore.
Tylko co zrobić, prawda? Bo znowu dochodzimy do opisu sytuacji, no że tak, że nie będziemy się wychylać. Ja to rozumiem wszystko, tak? Że nie będziemy się wychylać, bo ktoś wziął kredyt, jak zostanie zwolniony, bo przecież mnóstwo ludzi w Polsce żyje dzisiaj na kredytach i spłaca kredyty. Jak zostaną zwolnieni, łącznie z posłami, przecież posłowie bardzo często, którzy zaczynają kadencję, biorą kredyty, bo mają tam kilkanaście tysięcy pewnych co miesiąc złotych, prawda? I boją się jak diabeł święconej wody rozwiązania Sejmu, bo im się nagle skończy ta pewna pensja, więc tutaj oni też są jakoś uzależnieni od jakiegoś takiego, powiedziałbym, jakiejś takiej, nazwę to korupcji, prawda? I jakiegoś uzależnienia, zniewolenia ludzi poprzez właśnie te czynniki finansowe, o których również ksiądz mówi. Tylko że jeżeli my też jakby nie wyjdziemy w pewnym momencie razem, którzy mogą coś zmienić w pojedynkę, jest to bardzo ciężko i wtedy można zostać odstrzelonym, prawda? Ale jeżeli gdzieś te siły się wreszcie połączą, zjednoczą, no to jest szansa na zmianę sytuacji, bo tak to po prostu no będziemy ciągle, za przeproszeniem, jakimiś takimi, ciągle jak nie u siebie. Więc pytanie jest zawsze o to, opisujemy sytuację, ale czy są jakieś rozwiązania wyjścia z tej sytuacji, bo opisujemy, że ona jest zła. Pan Mieczysław Gmiter.
Proszę ojca redaktora, oczywiście zauważyłem, że w Polsce jest ruszyła ta karuzela szantażu ekologicznego. No i ktoś tą karuzelę jednak musi zatrzymać, tak jak ojciec redaktor mówi. No musimy to zrobić wspólnymi siłami, bo jeśli nie zatrzymamy tej karuzeli szantażu ekologicznego, no to wszyscy na to ucierpią. Ucierpi przyroda, ucierpi puszcza, będą cierpieli ludzie okolicznych miejscowości, jak również nie tylko okolicznych miejscowości, bo będą cierpieli na tym Polacy. A tą karuzelę musi ktoś zatrzymać, dlatego te wszystkie te nasze działania muszą podejmowane być w tym kierunku, żeby tą karuzelę szantażu ekologicznego zatrzymać.
Myślę, że należałoby właśnie kropkę nad i próbować już stawiać, bo to najwyższy czas.
Bo to już najwyższy czas jest. Tak,
i mam wrażenie, to jest prywatna opinia moja, że rządzący boją się tych, którzy się nie boją. Bo jeżeli ktoś się boi, no to wówczas rozumiem wszystkie lęki, obawy i tak dalej, tylko że te lęki i obawy i trwanie w tych lękach i obawach, które mnie przytłoczą, gdzieś schowają, no może pozwoli mi jakoś tam przetrwać, ale na dłuższą metę to jest takie nie bardzo, tak bym powiedział. Ksiądz Tomasz i pan Mieczysław.
Ja bym tutaj powiedział, że patrząc, bo ja jestem na parafii oddalonej od Puszczy Białowieskiej, Hajnówki, około 120 kilometrów, często tam zajeżdżam i to wszystko obserwuję, to muszę powiedzieć, że ta ludność naprawdę jest bardzo cierpliwa. Bo ja rozumiem, przyjeżdżają jacyś profesorowie, mają potężną wiedzę, mają badania, to przedstawiają, konsultujemy się, douczamy, wymieniamy doświadczenia. Wszystko na poziomie, można powiedzieć, takich ludzi cywilizowanych, jak najbardziej. Ci ludzie bardzo serdecznie, ja mogę w ich imieniu to powiedzieć, zapraszamy pseudoekologów na rozmowę.
Ale to widać, księże, nawet po... Przepraszam, że tak mówię o panach, tak? W obecności panów. Doszło do takiej sytuacji dzisiaj w Polsce i tutaj również w pewnym sensie w naszym studio, że ludzie, którzy są gospodarzami, leśnicy, ludzie, którzy dbają o zrównoważony rozwój, którzy są tam na tych ziemiach i zachowują ten ekosystem od setek lat, muszą się tłumaczyć przed kimś, kto po prostu przyjeżdża i jakieś nowinki, nowości, jakieś no, również chore idee im przedstawia, proponuje albo coś nakazuje, prawda? Że ludzie, przepraszam, że tak powiem, ale ludzie normalni muszą się tłumaczyć ze swojej normalności przed tymi, no, którzy są jakimiś dziwakami. Tutaj szeroko bym traktował to słowo dziwacy, tak? Natomiast dziwacy zaczynają, że tak powiem, podnosić głowę, a ludzie normalni muszą gdzieś się chować i w jakieś kompleksy wpadać, ukrywać się, bać się. No to jest taka sytuacja w państwie bardzo, bardzo jakaś dziwna.
I tutaj dokończę. rozmowa, ludzie, można powiedzieć, z badaniami, rozmawiamy. Ale proszę sobie wyobrazić, ja na to tak patrzę i sam czasami mam takie myśli, że dosyć tego. Przyjeżdżają ludzie, którzy nie mają żadnej szkoły, wożą się niezłymi samochodami, piją, jak to jeden powiedział pan Wajrak, whisky, które ma powyżej 15 lat. Nigdzie on, można powiedzieć, nie pracuje i on całkiem sobie nieźle żyje. Tutaj ja dodam właśnie z tych ludzi, z krzywdy tych ludzi. I są to ci ludzie, którzy przejeżdżają. Są to ludzie w ogóle obdarci, nieuczesani, noszące w rękach piwo, krzyczący po puszczy i oni przyjeżdżają i mają czelność pouczania tych ludzi. Dla mnie jest to chore. I proszę sobie jeszcze dalej zauważyć, że organy ścigania tym się nie zajmują. Jeżeli ja mieszkam w domu, który jest uporządkowany, dbam o ten dom i nagle przychodzi złodziej i chce ten dom okraść, chce wprowadzić tam jakiś pewien nieporządek, nieład, to ja wzywam odpowiednie służby, które mają mi pomóc, żeby zaprowadzić tam porządek. A tutaj po prostu dla mnie to jest chore. To, co ojciec powiedział, ludzie normalni mają się tłumaczyć przed normalnymi i niektórzy na to patrzą i się tylko z tego śmieją i jeszcze podsycają, jeszcze swoją władzą dają takie decyzje, że jeszcze ci ludzie w Puszczy Białowieskiej są bardziej tutaj ściskani, prześladowani. No, to jest chore. Dlaczego tak się dzieje? Bym powiedział tutaj, przytoczył słowa z tego marszu w obronie naszej ojczyzny, telewizji Trwam Radia Maryja, obudź się Polsko i popatrz, co się dzieje w tej ojczyźnie. Nie? To naprawdę chce się płakać.
Pan Anatol zgłasza się.
Chciałem włączyć się, bo była awantura na polowaniu. Została ranna zwierzyna i potem ten strzelec dobijał i ekolodzy wezwali policję, że to za późno on ją dobił. Proszę państwa, tą zwierzynę jest obowiązek do bicia. Ma męczyć się? To jak to jest? Jeszcze dwa słowa, jeżeli można. Chcę zasygnalizować, że w tej chwili na terenie puszczy zostało zlikwidowanych 8 nadleśnictw. A więc już 8 leśniczych nie pełni funkcji leśniczego. A więc jak tak dalej pójdzie, to co jakiś czas ubędzie tej administracji. Nigdzie się o tym nie mówi. Jest cichutko.
To teraz pan Mieczysław, bo obiecałem. Później w kolejności pan pan Walenty. Pan Walenty i ksiądz Tomasz, bo taka kolejność tutaj zgłoszeń, proszę państwa, przez podniesienie ręki akurat panowie się zgłaszają, co się rzadko zdarza przy różnych dyskusjach i debatach. Proszę bardzo, panie Mieczysław.
Bardzo się dużo mówi w Polsce ostatnio o rozwoju nauki. Wyznacza się jakieś dominujące kierunki nauki, które powinny być preferowane szczególnie, a jednocześnie wytworzyła się taka dziwna sytuacja, do dobrego tonu należy podejmowanie decyzji bez brania pod uwagę tej nauki i badań naukowych. Chciałbym tutaj przytoczyć taką sprawę. Już od 1936 roku z inicjatywy profesora Włoszczewskiego na terenie parku w rezerwacie ścisłym prowadzone są badania Katedry Hodowli Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z tych danych wynika, przeprowadzonych tam danych, że w rezerwacie ścisłym 84% populacji drzew, które się tam znajdują, stanowią grab, lipa oraz świerk. Z tym, że świerk jest gatunkiem wypadającym całkowicie, gdyż nie ma nowych drzew o grubości do 5 cm, które by w tym rezerwacie ścisłym, jeśli chodzi o świerk, odrastały. W związku z tym te dane powinny być brane pod uwagę przy rozszerzaniu Białowieskiego Parku Narodowego, że te gatunki, które są w tej chwili właśnie w tymże rezerwacie ścisłym dominujące, grab, który jest bardzo intensywnie rośnie i zagłusza wszystko, lipa, która bardzo się rozprzestrzenia na terenie rezerwatu ścisłego, jak również świerk. Natomiast wypadają, szczególnie w ostatnim czasie obumiera jesion. To generalnie wypada prawie w 100% z rezerwatu ścisłego, wypada jesion. Także te gatunki, które nie tworzą tej puszczy, tak jak ona powinna być w tych szczególnych gatunkach, rodzajach drzew, no nie będą na pewno również odtworzone, jeśli powiększymy strefę chronioną na całą puszczę.
Dziękuję. I pan Walenty Wasiluk.
Ja chciałbym jako organizacja Santa Obrona Puszczy Białowieskiej wystąpić z taką prośbą pomocy. To znaczy jest widoczne, że bardzo jest niszczona Puszcza Białowieska. Jest sporo wydanych decyzji sprzecznych. Chcielibyśmy pomoc prawną. Z takim apelem chcę się zwrócić do ludzi, którzy mogliby pomóc prawnie dla nas. Może to prawnicy, organizacje jakieś. Dlatego, że sporo decyzji można zaskarżyć do sądu i także zgłosić popełnienie sabotażu gospodarczego na bardzo ogromną skalę przez niektórych wysoko postawionych ludzi w naszym rządzie. To giną miliardy. Miliardy dlatego, że jeśli szacuje się, że gdzieś jest leżącego drewna i zamarłego około 2,5 miliona, są to niektóre drzewa, tak jak dąb czy jesion, bardzo cenne, drogie. Można to porównać minimum średnio 1000 zł, bo dąb może kosztować i 2, i 4 tysiące, ale opał będzie 100 zł czy 200, ale w sumie na 1000 zł przemnoży to jest 2,5 miliarda złotych. To ogromne pieniądze leżą w błocie, gniją, giną. Przecież nie możemy dopuścić do takiego sabotażu gospodarczego. I zwracam się z prośbą jako organizacja Santa Obrona Puszczy Białowieskiej o pomoc prawną, jeśli ktoś by mógł nam pomóc. Bardzo proszę o to.
I kontakt, rozumiem, przez stronę internetową, panie Walenty, tak?
Tak.
Jest strona internetowa Stowarzyszenia Santa Obrona Puszczy Białowieskiej i tam wtedy namiary są. Ksiądz Tomasz.
Ja bym tutaj jeszcze nawiązał właśnie do tego polowania, o którym mówił pan Filipczuk. Mianowicie też mówiąc o panu Wasiluku, który mówi teraz o niszczeniu puszczy, że to są takie miliony złotych. Moi drodzy, ja też bym tutaj popatrzył w tym kierunku polowań, bo wiadomo, pseudoekologom udaje się tutaj nie wiadomo z jakich przyczyn niszczyć tę puszczę. Wiadomo, drzewo gnije, nie można tego sprzedać. Po prostu jest to strata dla budżetu danego nadleśnictwa, dla danego obszaru. Ale też bym poszedł dalej odnośnie łowiectwa, bo obecnie w Puszczy Białowieskiej, w nadleśnictwach, też pewien dochód przynoszą polowania, przynoszą dewizy. I proszę sobie wyobrazić, o tym polowaniu, o którym mówił pan Filipczuk, na tym polowaniu był jeden z takich bogatszych ludzi, który mniej więcej rocznie do budżetu nadleśnictwa z polowań przynosił dochód około 80-100 tysięcy złotych. I proszę sobie teraz wyobrazić, że kiedy on wykonywał polowanie zgodnie z prawem, przybiegło tam kilkunastu pseudoekologów i zakłóciło to polowanie, jeszcze tu można powiedzieć, też oni narażali swoje życie, bo to jest niebezpieczne, kiedy podchodzi się do miejsca polowania, kiedy myśliwy poluje, po prostu tutaj może stać się tragedia. I jest to, mogę powiedzieć, też przestępstwo. I ten pan wykonujący polowanie powiedział, że ostatni raz był na polowaniu, więcej tutaj nie przyjedzie, bo tak się zdenerwował, aż wyjeżdżając z puszczy, gdzieś zahaczył o drzewo i zniszczył sobie samochód. I moi, to jest kolejny zabieg pseudoekologów, aby gospodarczo osłabić ten region. To po prostu to trzeba widzieć, nie? I to jest, można powiedzieć, skandal. Tym powinni zająć się organy ścigania. A po prostu każdy się na to przygląda, każdy się boi, każdy tutaj odnośnie organów ścigania nic z tym nie robi. A wręcz przeciwnie, czasami w niektórych przypadkach chroni się tych ekoterrorystów.
Bądź bo oni wezwali policję. To oni wezwali, dochodzenie prowadziła przeciw. A więc to nie ta. Prowadzona była przeciw leśniczemu i administracji i temu myśliwemu.
Właśnie tutaj w tym wypadku słucha się pseudoekologów zamiast posłuchać tych ludzi, którzy mają rację, bo oni wykonywali polowanie według zasad, według regulaminu polowań, a tutaj zarzucano im, że tutaj zwierzyna była strzelona po godzinie, gdyż ona była po prostu, było dojście tej zwierzyny i po prostu skrócenie tej zwierzynie cierpień, bo taka jest zasada etyczna, aby zwierzyna jak najkrócej cierpiała, a oni tutaj posądzili leśniczego i pana, który wykonywał polowanie, o przestępstwo. Dlatego to jest, mówię, kolejny dowód na to, że państwo jest chore.
Panowie, czas naszego spotkania dobiega końca. Bardzo dziękuję za przedstawienie problemu Puszczy Białowieskiej, ale jak widzimy, jest to też problem lasów, polskich lasów, z których, jak słyszeliśmy podczas tej audycji, które zajmują prawie 1/4 terytorium Polski, to jest ponad 8 milionów hektarów, czyli 2 miliardy metrów sześciennych drewna o wartości ponad 400 miliardów złotych. Do tego lasy to miejsce rekreacji setek tysięcy ludzi, którzy idą do lasu na spacer. Do tego miejsce uzupełniania budżetów rodzinnych przez zbieractwo jagód, grzybów, więc owoców runa leśnego, które później mogą być sprzedawane przy drogach. I słyszałem także o tym problemie nawet, że organy ścigania ścigają, czy ścigały tych ludzi, którzy sprzedawali, czy zakusy były też na to, żeby ścigać tych ludzi, którzy sprzedają owoce leśne. No jak ja tak nieraz jadę samochodem, a sporo podróżujemy, no i widzimy biedne kobiety, które stoją przy drogach po prostu i prostytuują się. Policja nieraz z drugiej strony drogi łapie na fotoradar takiego kierowcę. No i tutaj jakby nie ma z tym problemu. Natomiast znowu problemem są ludzie, którzy sprzedają grzyby, jagody i tak dalej. Gdzieś jakieś przeakcentowanie następuje w Polsce tych problemów. Do tego dodajmy jeszcze, że lasy rosną na gruntach bogatych w wiele dóbr, począwszy od piasków, żwirów, węgla i tak dalej, i tak dalej. I dlatego też koła liberalne, w tym między innymi ten rząd, chciałby położyć rękę na lasach państwowych. Zgłasza się jeszcze pan Widzimir Grus.
Proszę ojca, tu mówiliśmy wiele o puszczy, mówiliśmy o ludności, a nikt nie wspomniał o znaczeniu Puszczy Białowieskiej dla lasów w Polsce i dla leśnictwa w Polsce. Otóż Puszcza Białowieska jest niejako wzorem, jak powinny być zagospodarowane lasy właśnie w podobnych warunkach, bo leśnictwo do tych spraw zmierza. Ja co pewien czas jestem w Puszczy Białowieskiej, ale pamiętam niezapomniane chwile, jak właśnie w nadleśnictwie Białowieża pan nadleśniczy Ignaciuk, witając naszą...
Ignaciew,
przepraszam bardzo. Witając nas, leśników, pokazywał nam metody zagospodarowania poszczególnych faz drzewostanów i robił to tak wspaniale, że wszyscy wysokiej klasy specjaliści z uznaniem patrzą na to. Trzeba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. W Białowieży jest technikum leśne. Technikum leśne, które po wojnie ukończyło około 6 tysięcy absolwentów. Tam było około 5 tysięcy techników i tam byli jeszcze chyba pracownicy leśni. I to jest również bardzo duży wkład tych leśników, bo oni rozeszli się po całej Polsce. I do Białowieży przyjeżdżają leśnicy, żeby popatrzeć, jak to wygląda. I jest to niejako... odzwierciedlenie, jak można prowadzić tą gospodarkę leśną, wzorcową, i wielkim uznaniem cieszą się leśnicy Puszczy Białowieskiej. I to jest zasługa wielu, wielu pokoleń, a przynajmniej od niepodległej Polski. Bo ni mniej, ni więcej, tylko założycielem, jednym z założycieli z naczelnej dyrekcji, był pan Józef Kostyrko, nadleśniczy nadleśnictwa Kościerzyna, który potem poszedł do Dyrekcji Lasów Państwowych Naczelnej i prowadził właśnie rezerwaty. Mnóstwo leśników białowieskich rozeszło się po Polsce i też tworzą ten dobry klimat, a te 6 tysięcy leśników też oddziaływuje w bardzo dobry sposób po całej Polsce, więc to nie jest tylko lokalny problem, ale to jest problem ogólnopolski. I trzeba przyznać, że w latach 80. ubiegłego wieku przyjeżdżali do Białowieży leśnicy z całej Europy i podziwiali tą gospodarkę i byli zachwyceni poziomem gospodarowania tych leśników. Ja mogę to powiedzieć, bo właśnie ja jestem niezainteresowany. Powinienem chwalić swoje lasy, co zawsze też robię, ale mam pełen ukłon w stosunku do leśników białowieskich, do leśników białostockich. Widziałem wspaniałe drzewostany obok w nadleśnictwa Nurzec, gdzie jest doskonały nadleśniczy, świetnie prowadzący odnowienia naturalne. To są mądrzy ludzie. To jest właśnie ekologiczne prowadzenie gospodarstwa leśnego. I tu pan profesor Szyszko bardzo dobrze powiedział, my jesteśmy dobrzy w tym. My możemy pokazywać, jak to się robi. Jest tu pewna różnica między leśnictwem niemieckim, leśnictwem zachodnim, a leśnictwem polskim. To jest nasza mocna strona. Nie przesadzając, bo leśnictwo Szwajcarii, Niemiec jest doskonale, Austrii, to jest Francji, oni są też doskonali. My jesteśmy porównywalni, ale pamiętam, jak nadleśniczy Müllemann, z Brukseli, przyjeżdżał specjalnie z Gdańska, sam leciał do Puszczy Białowieskiej przez noc, żeby zobaczyć, jak wygląda gospodarka. To jest piękna rzecz. A druga strona, dobrze byłoby, żeby ci leśnicy również przyjechali teraz i popatrzyli na to, jak to wygląda i co to jest. I teraz co trzeba zrobić? No trzeba sięgnąć po sprawy naprawcze. Trzeba się wziąć za to i uważam, że tu może być zrobione bardzo dużo. W ciągu po prostu 20-30 lat mogą być widoczne rzeczy, jeżeli chodzi o naprawę tych drzewostanów, a po 5 latach będą pierwsze efekty. To jest możliwe i to jest do zrobienia i to doskonale leśnicy białowiescy to zrobią. Tutaj nie trzeba uczyć, bo to pan nadleśniczy Niedzielski z Białowieży to jest zastępca pana Ignatiewa. Więc tutaj zarówno i pan Stanisław Kułak, świetny hodowca, i Piotr Zbrożek, specjaliści z Biura Urządzania Lasu. To są bardzo wysokiej klasy dyrektor Biura Urządzania Lasu. Jest wielki specjalista. Oni wiedzą, co robić. Oni doskonale są zorientowani we wszystkim. Ci chłopcy są naprawdę wspaniali. Mówię chłopcy, to są moi młodsi koledzy. I oni mogą być wzorem. Leśnicy z całej Polski jeżdżą tam. Uczą się. To nie tylko Polska, to Europa.
Oby tylko im nikt nie przeszkadzał. Panowie, musimy kończyć.
Słowo, jeżeli
proszę, panie Anatole.
Jakaś przyszłość technikum leśnego. To w Białowieży mieli się uczyć przyszli leśnicy. Ich nie będzie już, bo nie będzie na czym się uczyć. To chcemy zniszczyć.
No właśnie, technika to jest kolejny problem, również technika związana z leśnictwem. Dziękuję za obecność w studio. Mamy nadzieję, że te tematy, które dotyczą tak naprawdę każdego, mówiliśmy na przykładzie Puszczy Białowieskiej, ale one dotyczą każdego, bo każdy z nas w jakimś sensie też korzysta z dobrodziejstwa lasu, z pracy leśniczych i z zaangażowania lokalnej społeczności, która jest na tych terenach. Więc warto to, proszę Państwa, przemyśleć, przedyskutować i podjąć konkretne działania w tej sprawie, odważne działania. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz, kapelan myśliwych, obrońca Puszczy Białowieskiej, pan Widzimir Grus, zastępca przewodniczącego Ruchu Obrony Lasów Polskich, pan Walenty Wasiluk, prezes Stowarzyszenia Santa Obrona Puszczy Białowieskiej, pan Leon Chlabicz, radny gminy Narewka, pan Mieczysław Gmiter, pierwszy burmistrz miasta Hajnówka i pan Anatol Filipczuk, emerytowany leśnik, pszczelarz, to nasi goście. Bardzo dziękuję Państwu za obecność.
Dziękujemy. Dziękujemy.